Przystanek Życie.
Kłaniam się Państwu nisko, Łukasz Kaźmierczak. Gościem dzisiejszej audycji jest Łukasz Sakowski, poznaniak, biolog, bloger naukowy, twórca bloga To Tylko Teoria. Witam Pana serdecznie w studiu.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Panie Łukaszu, mieliśmy okazję rozmawiać już w porannej rozmowie o Pańskiej historii, niezwykłej i wstrząsającej historii człowieka, który został zmanipulowany, dokonał tranzycji płci, potem detranzycji. Panu się udało. Miałem ogromne poczucie niedosytu po tamtej rozmowie. Mam wrażenie, że liznęliśmy tylko te tematy, a ta historia wymaga dogłębnego opowiedzenia. Pan też zaczął mocno publicznie o tym mówić. Pojawiły się różne wywiady. Wyborczej także wywiad, w którym pan został przedstawiony jak pierwsza osoba w Polsce, która publicznie opowiedziała o swojej detranzycji. Rzeczywiście nikt wcześniej przed panem tego nie robił.
W Polsce natknąłem się na dwa wywiady wcześniejsze, tylko na niszowych kanałach na YouTubie, które też przedstawiały takie osoby, w tym wypadku to były kobiety, które przeszły zmianę płci w kierunku męskim, a potem ją cofnęły. Natomiast no, nie były to głośne wywiady, nie były to medialne sprawy, więc z perspektywy przeciętnego odbiorcy może to tak wyglądać, że ja jestem osobą pierwszą, która się tak szeroko o tym, opowiedziałem. Dodałbym jeszcze, że wcześniej no właśnie to były same kobiety, w sensie znacznie częściej to zjawisko błędnego kierowania na zmianę płci dotyka kobiet częściej niż mężczyzn, aczkolwiek na przykład za granicą w innych krajach są też nagłośnione przypadki takie no, bardzo podobne jak mój.
Pan mówi, że u nas to są na razie pojedyncze takie opowieści ludzi. Na Zachodzie tych opowieści jest znacznie więcej.
Tak.
Pytanie, czy to u nas jest kwestia jakiegoś strachu, obawy. No to są potwornie trudne historie, żeby decydować się na takie wyznania jak pańskie.
Na pewno to wzbudza uczucie wstydu i lęku, żeby o czymś takim opowiedzieć. Tak było u mnie, myślę, że tak jest u każdego. Nie tylko przed publicznością. Ja byłem poniekąd z tym już trochę obeznany, jako że też tworzę bloga i od czasu do czasu jestem proszony o jakieś tam komentarze czy wywiady. Ale tak wewnętrznie uczucie wstydu i lęku, a oprócz tego nękania ze strony środowiska aktywistów trans, którzy działają moim zdaniem jak sekta i którzy, jeżeli wiedzą o kimś, że dokonuje cofnięcia zmiany płci, to traktują go jak heretyka, który odstępuje od wiary. I ja co prawda na przykład nie byłem zaangażowany w aktywizm trans, jak byłem w trakcie tej zmiany płci, natomiast jako, że przez ostatnie prawie 10 lat byłem osobą medialną już po detranzycji jako mężczyzna, to plotki na mój temat zaczęły krążyć właśnie tej historii, które wyszły prawdopodobnie od, no pewnie na pewno osób, które o tym skądś tam wiedziały, lub osób, które ja kiedyś poznałem i też byłem przez aktywistów trans szantażowany i nękany, również przez osoby na przykład z transfuzji, w organizacji Transfuzja, ale nie tylko, więc to jest po prostu taki lęk przed zastraszeniem.
Ja pytam też w tym kontekście, czy można powiedzieć, że to nie jest marginalna historia Łukasza Sakowskiego, tylko że takie wypadki są częste. Pan mówił w tym artykule o Zachodzie, o tym, że tam te przypadki idą już w tysiące.
Tak, w Polsce jest, no Polska jest trochę zapóźniona względem Zachodu, ze 2-3 lata myślę, aczkolwiek z powodu właśnie internetu, mediów społecznościowych to zapóźnienie jest coraz mniejsze i globalizacji i tego, że coraz więcej ludzi w Polsce mówi i pisze i czyta po angielsku, ale faktycznie jest tak, że na Zachodzie przypadki idą w tysiące, coraz więcej państw zakazuje lub ogranicza zmiany płci u osób małoletnich, na przykład w 2021 roku Instytut Karolinska, czyli ten, który przyznaje medyczne nagrody Nobla, zakazał kierowania dzieci na zmianę płci, a w 2022 cała Szwecja, bo Instytut Karolinska jest ze Szwecji, też tego zakazała. Jedynie są dozwolone takie pojedyncze, w sensie rutynowe kierowanie na zmianę płci jest zabronione. Można tylko w pojedynczych przypadkach kierować osoby małoletnie na zmianę płci w Szwecji. I podobnie zrobiono w Finlandii w 2020 roku, czy jeszcze wcześniej. Finlandia była de facto pierwszym krajem, który się zorientował, o co w tym chodzi. Oprócz tego Norwegia, jedna z publicznych medycznych agencji norweskich w tym roku wydała raport, w którym też zaleca poczynienie podobnych kroków jak Finlandia i jak Szwecja. Dodałbym też, że w zeszłym roku Francuska Akademia Medyczna wydała oświadczenie oficjalnie, że ostrzega przed zmianami płci. Tam też podano, że problem ten może wynikać, zwłaszcza w tym obecnie młodym pokoleniu, z zarażenia społecznego, czyli po prostu myślenia, że przyjęcie identyfikacji transseksualnej czy niebinarnej jest czymś fajnym.
Co więcej, to może zostać niejako wmówione i taki jest pański przypadek. I muszę powiedzieć, że chyba najbardziej wstrząsające zdanie z całego pańskiego, tego długiego opisu pańskiej historii, dla mnie, jako też jako rodzica, brzmi tak, że transseksualna Ewa, czyli ktoś, kto był tym głównym motywatorem pańskiej zmiany płci, owa Ewa była dla mnie kimś ważnym, choć poznanym tylko w internecie. Bo mogłem pisać do niej o różnych sprawach, w których nie czułem, bym mógł zaufać komukolwiek innemu. Ja sobie tak pomyślałem, że każde dziecko jeszcze, nastolatek, czy gdzieś tam na granicy, które boryka się z różnymi problemami, na przykład natury płciowej, tożsamościowej, może stać się bohaterem takiej historii, bo internet jest dostępny. To mną naprawdę wstrząsnęło.
Znaczy, ja zostałem do tego nakłoniony, natomiast to, że byłem na coś takiego podatny, na to złożyły się inne rzeczy.
Może wyjdźmy od początku rzeczywiście. Pan odrzucał swój homoseksualizm.
Tak, ja odrzucałem go. Oprócz tego miałem też inne problemy z nieakceptowaniem swojego ciała i doszukiwaniem się w nim jakichś błędów czy asymetrii, czy... Nieprawidłowości, co być może miałem wówczas dysmorfofobię, to właśnie jest zaburzenie polegające na takim doszukiwaniu się w swoim ciele asymetrii i brzydoty, ale jest więcej powodów, które prowadzą do, już nie w moim przypadku, ale szerzej w tym, jeżeli chodzi o to zjawisko takiego właśnie identyfikowania się jako trans. Według na przykład profesora Raya Blancharda, to jest jeden z najbardziej uznanych światowych seksuologów, istnieje kilka powodów przyjmowania identyfikacji trans i główna jest właśnie taka, że to są geje albo lesbijki, rzadziej osoby biseksualne i heteroseksualne, najczęściej lesbijki, którzy nie akceptują swojej orientacji, wymawiają sobie albo dają sobie przez kogoś wmówić, że są trans, bo dzięki temu mogą funkcjonować w społeczeństwie jako osoba hetero, no bo gej po zmianie płci jest kobietą hetero, przynajmniej w odbiorze społecznym, i lesbijka mężczyzną hetero. I to jest jeden z najczęstszych powodów, ale są też inne, takie jak na przykład zaburzenia psychiczne, na przykład zwłaszcza zaburzenie osobowości borderline, gdzie jednym z kryteriów tego zaburzenia jest zaburzenie tożsamości, więc de facto identyfikowanie się jako osoba trans czy niebinarna może być po prostu objawem zaburzenia borderline, ale też zaburzenia innych zaburzeń osobowości, na przykład narcystycznego czy histrionicznego, ale też zaburzeń psychicznych, na przykład w sensie jednostek klinicznych, takich jak choroba afektywna dwubiegunowa czy schizofrenia. Ale dodałbym do tego jeszcze takie sytuacje, na przykład ja też o takich słyszałem i znam je, że dziewczyna, która była molestowana w młodym wieku, wybierała swoją płeć później, żeby nie konfrontować się ze wspomnieniami i z tego powodu chciała zmienić płeć. Poza tym badania pokazują też, że bardzo duży wpływ na ryzyko większe jest, żeby się ktoś identyfikował jako osoba trans czy niebinarna, kiedy ktoś jest spektrum autyzmu, ma zaburzenie ze spektrum autyzmu, ponieważ osoby takie, to już jest moja hipoteza, badania pokazują, że jest bardzo dużo osób autystycznych, które identyfikują się jako trans. Hipoteza najbardziej prawdopodobna i którą ja też podzielam, jest taka, że wynika to z faktu, że osoby autystyczne nie rozumieją pewnych zachowań, takich instynktownych zachowań płciowych, czy też genderowych, tożsamościowo-płciowych, i przez to na przykład kobieta, która w dzieciństwie nie lubiła się bawić lalkami i która ma jakieś tam bardziej matematyczne zainteresowania i ma właśnie zaburzenia ze spektrum autyzmu, może się z tego powodu łatwiej będzie jej przyjąć ideę, że ona w takim razie może jest mężczyzną i że powinna zmienić płeć.
Tylko to wszystko jest droga na skróty, tak można powiedzieć. Na skróty. Znaczy, to nie jest droga na skróty, bo ta droga do zmiany płci jest bardzo długa, ale w sensie takim, że zamiast takiego przepracowania tego, na przykład na psychoterapii, jest ta diagnoza często bardzo szybko postawiona. Zmień płeć, skończą się twoje problemy. Pewnie trochę też było tak w pańskim przypadku.
Znaczy, dodałbym jeszcze tylko jedną rzecz, że bywa też, przynajmniej teoretycznie, jest też coś takiego jak tak zwany prawdziwy transseksualizm, czyli taki od urodzenia do śmierci, bo jakby nie ma żadnego obiektywnego badania, które wskaże, że ktoś jest trans albo nie jest trans. To jest po prostu wykluczanie tych wszystkich problemów czy zaburzeń, o których przed chwilą powiedziałem. I jeżeli się wszystkie wykluczy, dopiero wtedy można przy takiej rzetelnej diagnostyce, z którą rzadko mamy do czynienia, można dopiero wtedy stwierdzić, czy ktoś jest trans, ale to też nie jest takie pewne na 100%, to jest po prostu wykluczenie wszystkiego innego, a nie stwierdzenie, że ktoś jest na 100% trans.
No tak, ale trzeba tej eliminacji dokonać. Tak. To jest bardzo ważne. Panie Łukaszu, zejdźmy na pański osobisty poziom, bo to najlepiej opowiedzieć całą dramaturgię tej sytuacji, od rzeczywiście tych pańskich pierwszych problemów, aż do dokonania tej tranzycji niepełnej. To jest też istotne, bo ciekawe, jakby wyglądała ta sytuacja, gdyby pan całkowicie wszystkie zabiegi chirurgiczne przeszedł i gdyby pan został już taką kobietą z krwi i z kości, jeżeli mogę użyć tego określenia.
Pierwsze, co bym tylko powiedział, to, że po zmianie płci, nawet tej chirurgicznej, to nie jest tak, że człowiek zmienia płeć, bo u ssaków nie da się zmienić płci. Jakby jakiś biolog to coś takiego udało mu się tego dokonać na drogą jakąś biotechnologiczną, to dostałby to nagrodę Nobla. Więc to
nie
jest,
urodzi przecież.
Tak, więc to jest...
Transseksualna kobieta dziecka.
Tak, no chodzi też o komórki, o mechanizmy molekularne w każdej komórce, więc ja jestem biologiem z wykształcenia, więc to też jest coś, czym ja się...
Pan też zresztą mówi, że istnieje płeć biologiczna, nie ma czegoś takiego jak płeć kulturowa. Pan
Są zachowania płciowe, zachowania kulturowe, natomiast to jest właśnie płeć kulturowa, takie uproszczenie to jest, w sensie skrót myślowy, natomiast stricte płeć to jest zjawisko biologiczne. Ale wracając do tego tematu, no to ja nie dokonałem żadnych operacji. Miałem jedną zaplanowaną, operację orchidektomii, czyli to jest usunięcie jąder. Odwołałem ją i potem drugi raz planowałem ją zrobić i też ostatecznie z tego zrezygnowałem. Natomiast kilka dni przed moim coming outem, czy nawet chyba w ten sam dzień, już teraz dokładnie nie pamiętam, w Czechach też chłopak młodszy ode mnie o parę lat opowiedział o podobnej historii i on dokonał operacji wszystkich, włącznie nawet nie tylko z wycięciem jąder, ale też w ogóle z utworzeniem imitacji waginy i w ogóle żeńskich narządów. I potem też cofnął tą zmianę płci, ale już jakby nie mógł tego zrobić całkowicie, no bo już narządów się pozbył, a częściowo je zniekształcił i zdeformował. No i na przykład on, pomijając to, że jest już bezpłodny i niesprawny seksualnie, to jest też, będzie musiał od śmierci brać testosteron w formie tam zastrzyków, czy no generalnie w formie leków, co jest po prostu obciążające dla organizmu, szkodliwe dla wątroby. W zeszłym tygodniu w tygodniku Wprost ukazał się wywiad krótko po moim coming outcie z kobietą, która też dokonała tej tranzycji. Ona brała ten testosteron przez kilka lat i ona po prostu z tego powodu, że go brała, dostała nowotwór wątroby. Co prawda nie złośliwy, ale złośliwe nowotwory wątroby też mogą się zdarzyć w przypadku brania czy to hormonów, czy blokerów dojrzewania. Więc jeżeli ktoś jest potem skazany, taki chłopak z Czech w tym wypadku, na takie branie testosteronu już do śmierci, no to ma o wiele większe ryzyko przeróżnych chorób, włącznie właśnie z nowotworami wątroby i nie tylko.
Pan także w pewnym momencie zaczął brać blokery, a także hormony damskie. I to wszystko właśnie za sprawą tej znajomości z Ewą, tak pan ją nazywa, w tekście, czyli transseksualnym mężczyzną dążącym do kobiecości, bo zdaje się on nie dokonał chyba też ostatecznych jakichś ruchów, poznanym w internecie. Od tego zaczęliśmy, tego cytatu.
No tak, ja poznałem tą osobę na forum, tak zwanym niebieskim forum, czyli transseksualizm.pl. To jest niebieskie forum, bo ono było takie ciemno-niebieskie i wszyscy na nim mówili niebieskie forum. Jak się zresztą dowiedziałem już w ostatnim czasie, między innymi też z tego wywiadu, o którym przed chwilą mówiłem, ale też na przykład znajoma z tamtych czasów do mnie napisała po moim coming outcie, znajoma, która jest trans, z mężczyzny na kobietę, i mnie pytała, czy osoba, która mi załatwiała te hormony, to jest X, w sensie podała jeszcze inne nazwisko niż ta osoba, która mi je dawała, więc no takich osób prawdopodobnie było i jest więcej, które coś takiego robią. Niektóre w cudzysłowie z dobrego serca, bo tak myślę, że to było w przypadku Ewy, czyli w moim przypadku. Prawdopodobnie ta osoba, ja tak sobie to rozumiem, że ona chciała po prostu swoje niespełnione ambicje zmiany płci, jako że zaczęła tą zmianę płci dosyć późno i wygląd, głos i tak dalej, no i tak wyglądała jak mężczyzna, tylko po prostu w długich włosach i w makijażu i chciała te swoje ambicje spełnić na mnie. Ale też niektóre osoby po prostu robią to, żeby na tym zarobić. A oprócz tego, tak wydaje mi się, że bardzo istotnym elementem, zwłaszcza jeżeli chodzi o aktywistów trans, już tutaj nie takich zwykłych osób, znaczy zwykłych, po prostu osoby, jeżeli chodzi o takie osoby bardziej zaangażowane w ten aktywizm, które tak agresywnie lobują za tym, żeby właśnie na przykład dzieci mogły zmieniać płeć, żeby zmiana płci była na żądanie bez żadnych żadnej diagnostyki, tak zwane self-ID, żeby zmiany prawne były bardzo proste, nie przechodzące przez sąd, że te osoby jakby swoje wyparcie swojej prawdziwej płci próbują podtrzymywać poprzez wciąganie w to innych osób, na przykład młodszych osób, mogą sobie wtedy myśleć i mówić, że no skoro kolejne osoby, młode osoby zmieniają płeć, to znaczy, że moja zmiana płci też była prawidłowa. I to umożliwia dalsze trwanie takiego właśnie mechanizmu wyparcia rozszczepienia czy tłumienia takiego psychologicznego mechanizmu obronnego u tych osób.
Tak czy owak, wydaje mi się budząca grozę to, że tak łatwo było te środki zdobyć, podać panu. Pan też trochę bezrefleksyjnie jako tak naprawdę nastolatek z tymi swoimi wszystkimi problemami zaczął brać blokery dojrzewania, pewnie zupełnie nie zdając sobie sprawy, czym to może grozić.
Nie zdawałem sobie sprawy, czym to może grozić. Znaczy, rozważałem o tych lekach, ale to nie... W wieku 14, chyba tak 14 z hakiem, jakoś czy około 14 zacząłem je brać. Co do miesiąca teraz nie pamiętam. No to nie, na pewno nie byłem świadomy tego, czym one naprawdę są. Tylko może jeszcze dodam dla jasności, że blokery dojrzewania, a blokery testosteronu to jest troszkę co innego, to są trochę inne substancje chemiczne, natomiast bloker testosteronu, który ja brałem, on i tak działa jako bloker dojrzewania, no bo blokuje wydzielanie testosteronu, więc jakby to nie zawsze jest tożsame, ale w tym wypadku, w moim przypadku, ten bloker był miał tożsame działanie, jeżeli chodzi o blokadę dojrzewania. Więc ja, no na przykład, bo ja też jakby na szczęście nie zrobiłem żadnych operacji nieodwracalnych, ale też mnie dotknęły skutki uboczne tych leków, takich jak na przykład właśnie uszkodzenia wątroby, bo jak mniej więcej po pół roku zażywania tego leku, blokeru dojrzewania, czy blokeru testosteronu, zaczęło mnie kucie pod prawym żebrem i no właśnie do Ewy napisałem o tym i ona mi powiedziała wtedy, że zapomniała mi powiedzieć, że ja powinienem brać jakiś lek osłonowy na wątrobę z celimaryną i od tego momentu zacząłem go brać. Ale inne skutki uboczne były takie na przykład, że w wieku, bo ja później miałem robioną diagnozę w wieku 15 lat, która była de facto słuszna, że ja po prostu nie akceptuję swojej orientacji i przez to chcę zmienić płeć, a ja tą diagnozę odrzuciłem. Też w dużej mierze za perswazją Ewy. A w wieku 18 lat miałem już diagnozę taką właśnie u psychologa polecanej na stronę transfuzji. I potem jeszcze psychiatry i seksuolog, które ona mi poleciła. I wszystkie te trzy osoby na jednej wizycie bez żadnych badań mi zdiagnozowały.
Zaraz wrócimy do tego, bo to jest pewnie osobny, mocny wątek. Jeszcze na chwileczkę cofnę się, no bo też zaczął pan z kolei przyjmować po roku, zdaje się, od rozpoczęcia tego procesu z blokerami. Z kolei hormony żeńskie. Zmieniła się panu sylwetka w tym wszystkim, ale nic się nie zmieniało w głowie, dlatego że pan był też nakłaniany do tego, żeby malować się jak kobieta, nosić kobiece ubrania, obcasy, kreować się na kobietę, ale gdzieś wewnętrznie, chyba mimo wszystko, mózg panu mówił, że to nie jest dla mnie droga. Pan to też no, gdzieś tam oszukiwał bokiem. Trochę tak. Się ubiera jak kobieta w typie męskim.
Tak, miałem co prawda takie okresy, kiedy próbowałem się bardziej kobieco ubierać, znaczy bardziej stylizować, bo nie wiem, nie nosiłem szpilek czy spódnic, ale czasami miałem takie okresy, że robiłem makijaż. Ale cały czas czułem w związku z tym jakiś taki niepokój, ambiwalencję. Nie wiem, czy wstręt to jest dobre określenie, bo może i nie, ale coś pomiędzy. Więc to... Ja po prostu myślę, że oddalałem od siebie tą myśl, też wypierałem to, że to jest niewłaściwe, tak jak robi wiele tych ludzi, o których przed chwilą mówiłem, aktywistów i tak dalej. Oprócz tego no też racjonalizowałem, intelektualizowałem to, nie dopuszczając właśnie do siebie uczuć, które miałem. Racjonalizowałem to też na poziomie w momencie, kiedy tą operację odwoływałem, usunięcia jąder, bo wmawiałem sobie, że to dlatego, że po prostu z przyczyn technicznych, organizacyjnych, finansowych nie powinienem tego teraz robić. Dopiero później przyznałem przed sobą, że to nie był wcale prawdziwy powód. A no ludzie tak siłą rzeczy w życiu się często robi, że nie chce się czegoś zrobić, ale zamiast przyznać się co do prawdziwego powodu, to po prostu sobie szuka się jakichś powodów w cudzysłowie obiektywnych, czyli właśnie racjonalizuje się.
Bardzo też dużo koszt tych pańskich, nie chcę powiedzieć zabaw Pana Boga, bo to nie jest dobre określenie, ale tego, co się działo hormonalnie. Pan opowiada o tym, że to nie tylko problemy z wątrobą, to także początki osteopenii. Bardzo też takie symptomatyczne były te pańskie stany depresyjne. Pan mówił, że się budził w środku nocy, zlany potem kompletnie. Uderzenia gorąca, no trochę jakby rzeczywiście menopauza. To czyta się jak horror medyczny.
No, takie są objawy zażywania tych leków. Jeżeli chodzi o tą osteopenię, ja miałem w wieku 18 lat właśnie densytometrię robioną, czyli pomiar gęstości kości. Ona wykazała zaawansowaną osteoporozę. Osteopenię miałem w zeszłym roku, kiedy robiłem densytometrię, już kilka lat po tranzycji i po tym, jak nie brałem tych hormonów i tych blokerów i tego wszystkiego. Więc zaawansowaną osteoporozę miałem w wieku 18 lat. Oprócz tego no, urosły mi piersi, więc musiałem podczas tranzycji dokonać operacji usunięcia tych piersi. A chirurg powiedział mi, że de facto to będzie mastektomia, mimo że formalnie to było wpisane, że ginekomastia, czy coś, czy jakoś tak. Natomiast...
Ciężki zabieg tak naprawdę.
To był większy zabieg niż jakiś tam lekki przerost gruczołu u mężczyzny. Czy zabawa w Pana Boga, to też raczej nie. Myślę, że to zabawa Pana Boga bawią się mnie ci, którzy teraz tworzą programy sztucznej inteligencji.
To pewnie jeszcze osobny temat. Ciekawe jest też to zjawisko takiej samonapędzającej się karuzeli, tej zmiany płci. Człowiek nie czuje się, Pan też to opisuje, do końca dobrze. Myśli, że to jeszcze nie jest ten etap. To jeszcze jestem za małą kobietą, żeby uzyskać ten spokój, to poczucie bycia ze sobą zgodnym. Jest też dysonans poznawczy, no bo mimo wszystko te bodźce z organizmu nie są dobre, te sygnały, no i trzeba jakoś się, tak jak pan powiedział, wypierać. Trochę proszę o tej karuzeli opowiedzieć, jak to u pana wyglądało.
Mi się wydaje, tak sądzę z perspektywy czasu, jak sobie to przypominam, że to poczucie, że nie wyglądam dość dobrze, czy nie, że nie funkcjonuję dość dobrze, wynikało z takiego mojego perfekcjonizmu, a także pewnie z tej dysmorfofobii, o której wspominałem. Przy czym też nigdy nie miałem tego zdiagnozowanego, tej dysmorfofobii, jakby to jest tylko moje przypuszczenie, że coś takiego mnie dotyczyło. Mhm. Oprócz tego, no, myślałem sobie, że jak zmienię te dane osobowe, kiedy jeszcze ich nie zmieniłem, a zmieniłem je w wieku 18 lat, imię, nazwisko, znaczy nazwisko takie samo, tylko po prostu końcówka żeńska, no i PESEL, że to jakoś odmieni też moją sytuację i myślę, że to jest kolejny mechanizm, który powoduje, że ludzie w takiej sytuacji jak moja wierzą w to, że im to pomoże, bo jakby traktują to jako taki nowy początek, tak jak, nie wiem, kiedyś może człowiek, nie wiem, wyjeżdżał do innego miasta, a teraz to nic nie da, bo jesteśmy tak zglobalizowani, że to w zasadzie można się czuć tak samo jak 500 kilometrów w mieście dalej, 500 kilometrów, a takie coś daje jednak takie właśnie uczucie rozpoczęcia życia od nowa. Jestem przekonany, że dla wielu osób to, i nawet jak obserwuję jakieś tam osoby, które transaktywistów, czy jakichś transinfluencerów, którzy opowiadają o swoim życiu, czasami zaglądam na ich profile i widzę, że oni właśnie w ten sposób to traktują. Także ja myślę, że to jest też symptomatyczne, takie podejście.
Czy pan kiedykolwiek mógł chociaż jakiś jeden moment, kiedy miał pan takie rzeczywiste wewnętrzne poczucie tego, że czuje się pan kobietą? Wewnętrznie. Czy to wszystko od początku do końca jest mimo wszystko takim złym rozpoznaniem swoich problemów i też tym zewnętrznym narzuconym zdaniem, pan też mówił, użył tego określenia sekta, to też pojawia się w pańskim wpisie, że także wszelkie wątpliwości, to wszystko jest traktowane tak po sekciarsku w tym środowisku osób transseksualnych.
Przy czym też podkreślę, że chodzi mi o środowisko osób transseksualnych jako takie środowisko for internetowych, grup, aktywistów. Nie twierdzę, że każda jedna osoba, rozumiem, która ma diagnozę trans, nie jest trans, bo tego nie wiem. A jeżeli chodzi o to pytanie, to znaczy ja tak naprawdę do końca nie wiem, co to znaczy czuć się kobietą czy mężczyzną, w tym sensie, że no, nie ma obiektywnego testu, który wskaże, czy ktoś się czuje kobietą czy mężczyzną. To jest taka trochę abstrakcyjna...
Myślę o takim momencie, kiedy ktoś jest tak całkowicie przekonany w danym momencie, że to wszystko jest mu obce, to męskie ciało. I jeżeli ktoś rzeczywiście jest takim transseksualistą, który, jak pan powiedział, no, jest jakiś procent...
Potencjalnie ludzi, jest.
Tak, potencjalnie.
Myślę, że miałem takie momenty, kiedy się tak czułem, przy czym... Ja bym tutaj odróżnił dysforię płciową od transseksualizmu, bo to się odróżnia.
Dysforia płciowa, jeszcze nie padło to określenie, ono jest ważne w tej...
Tak, dysforia płciowa kiedyś się nazywało zespołem dezaprobaty płci i to jest właśnie po prostu uczucie niechęci do swojej płci, cierpienia z powodu cech płciowych swojej płci. I sama dysforia płciowa właśnie może być wynikać właśnie z tych powodów, o których wcześniej mówiłem, czyli tam nieakceptacja orientacji, zaburzenia psychiczne, traumy z przeszłości. Jeszcze nie wspomniałem, bo też się zdarza, że jeżeli osoby heteroseksualne chcą zmieniać płeć i odczuwają dysforię płciową, to wówczas często jest to spowodowane u osób heteroseksualnych autoginefilią, czyli parafilą seksualną polegającą na tym, że takiego heteroseksualnego mężczyznę podnieca to, że on funkcjonuje jako kobieta, ale to dla niego podniecenie seksualne, jakieś takie ekscytacja.
Zupełnie inne źródło ma.
Tak, to. Tylko po prostu taka osoba dąży do tego samego, ale inne źródło ma. Natomiast ja myślę, że miałem taki moment, kiedy czułem się kobietą. Nigdy nie czułem z tego powodu podniecenia, w sensie te takie elementy w jakieś fetyszystyczne w ogóle mnie nie dotyczyły. Więc na pewno odczuwałem dysforię płciową, natomiast przyjmując tą nomenklaturę medyczną, nie wiem, czy można powiedzieć, czy miałem transseksualizm, czy go nie miałem. Natomiast na pewno miałem dysforię płciową i też bym dodał, że jak przeszedłem tą tranzycję, włącznie z tą operacją usunięcia piersi, to też nie było tak, że od razu mi ta dysforia minęła, że od razu po prostu zacząłem się czuć męsko i nie wiem, że jakieś włosy na ciele mi nie przeszkadzały i tak dalej, więc to po prostu było, to z czasem się zmieniało. To nie jest tak, że po prostu z dnia na dzień po operacji nagle wszystko mi, albo po zdecydowaniu się na tą operację usunięcia piersi, mi to przeszło, bo tak nie jest.
Z drugiej strony mówi pan o tym, że od 60 do 90% osób, które zmagają się z dysforią płciową, z czasem z niej wyrasta.
Tak, to poza tym, że to jest jakby intuicyjne, to też pokazują to badania przeprowadzane od lat 70. aż do 2022 roku, publikowane najnowsze. 2023, przepraszam, właśnie w kwietniu wyszła też publikacja nowa, która na to wskazuje, naukowa publikacja recenzowana w czasopiśmie naukowym. Te dane, które się, ta różnica, że 60, 90, 90 parę procent, to wynika z tego, że zależnie po prostu jaką populację się bada. Bo jeżeli bada się ludzi młodszych, gdzie więcej osób robi pochopnie tą zmianę płci, no to wskaźnik będzie większy. Znaczy nie robi, bo teraz mówimy o osobach, które odczuwają dysforię płciową, czyli tych osób, które jakby odczuwają tą dysforię płciową z przyczyn tych takich zarażania społecznego i medialnego środowiska, które do tego skłania, będzie więcej. Natomiast w tych starszych pokoleniach no, będzie tego raczej mniej. Oprócz tego bym też dostrzegł to, że badania też pokazują, że jeżeli ktoś zacznie już zmianę płci, nawet tylko w tak zwaną tranzycję społeczną, czyli po prostu zacznie mówić w formach do płci przeciwnej, czyli mężczyzna zacznie, czy chłopak zacznie mówić w formach żeńskich, a dziewczyna w męskich i zacznie stosować imię do płci przeciwnej, ale nawet nie zaczniesz brać żadnych hormonów, blokerów ani niczego, to wtedy jego prawdopodobieństwo cofnięcia się dysforii płciowej maleje. A jeżeli zaczyna brać blokery dojrzewania i hormony, to jeszcze bardziej ono maleje, więc a kiedy aktywiści trans, bo i taka jest ich narracja na ten temat, że powinno się w takim razie im umożliwiać te blokery i tak dalej, no bo dzięki temu one się przejdą tą tranzycję, zrobią to, z czym czułem się zgodne, czyli przejdą zmianę płci.
Tak,
natomiast konkluzja moja i konkluzja w ogóle z badań naukowych jest właśnie taka, że to jest po prostu dysforia, która mija i powinno się stawiać na to, żeby ona minęła i nie robić potem niepotrzebnych operacji, brania hormonów i w zasadzie niszczenia organizmu do końca życia, tylko po prostu przeczekać. Także, a inna rzecz, no, że te blokery i te hormony, a zwłaszcza blokery, powodują depresję. Jednym z najczęstszych skutków ubocznych jest depresja, więc osoba pod wpływem depresji jeszcze będzie mniej w stanie
racjonalnie też do tego podchodzić.
Racjonalnie, nie? Świadomie i też w ogóle się jakoś zmotywować, zastanowić nad tym i tak dalej.
Pan zresztą opisuje swoją depresję, wyalienowanie, właściwie przebywanie we własnym pokoju, niechęć, paniczny lęk niekiedy do wyjścia z domu, do kontaktu z innymi ludźmi. To jest wszystko cena, jaką pan zapłacił wtedy. Zaczęło się to mniej więcej w wieku 14-15 lat, ale około 18 też są ważne wydarzenia w pańskim życiu, czyli ta wizyta, tak jak pan powiedział, między innymi u tej psycholożki, od której się zaczęło takie zafałszowanie pańskiej tranzycji, tak to można nazwać chyba.
Ja do niej trafiłem poprzez stronę Transfuzja, czyli organizacji Transfuzja, która miała taką listę polecającą lekarzy. Zresztą na stronie tym niebieskim forum tak zwanym transseksualistów, tam też byli lekarze polecani, tacy, którzy wiadomo było, że w łatwy sposób dają diagnozy. A dodam, że teraz, w tej chwili, w tym roku, takich osób jest jeszcze o wiele więcej. Wtedy, w tym 2011, to było może kilkanaście takich na Polskę psychologów, seksuologów, psychiatrów, którzy bez badań robili diagnozy, natomiast w sensie po prostu wystawiali, czy to z poczucia misji, czy dla pieniędzy. Natomiast w tej chwili to w zasadzie w każdym dużym i średnim mieście są takie osoby. Ale wracając do mojej historii, no to poszedłem do tej psycholożki. Ona mi po jednej wizycie, na której rozmawiała ze mną i której zresztą ja jej podczas tej wizyty powiedziałem zarówno o tym, że brałem te hormony i blokery od Ewy, jak i powiedziałem też o tej diagnozie w wieku 15 lat, która de facto była słuszna, w sensie, że ja po prostu nie akceptuję swojej orientacji ani nie powinienem zmieniać płci. Przy czym ta diagnoza w okresie, kiedy miałem 15 lat, była podpisana między innymi przez profesora, który został potem zamknięty w więzieniu za molestowanie pacjentek.
I to ją miało teoretycznie dyskwalifikować.
Myślę, że ta psycholożka, która mi sfabrykowała diagnozę w wieku 18 lat, myślę, że ona i tak by machnęła na tą diagnozę ręką. ale nie wiem na 100%, tak się domyślam. Ale ona tak powiedziała, że i tak tamten profesor prawdopodobnie wkrótce będzie, bo wtedy jeszcze nie siedział w więzieniu, wkrótce będzie, ale potem już siedział, wkrótce
no
będzie
tak, siedzieć. No profesor profesorem, ale pan powinien mieć zrobione dokładne testy. To jest przecież cała procedura, którą ona powinna wykonać.
Ja też o tym, ja ją, znaczy... Wspomniałem dwa razy podczas spotkania, że na pewno nie możemy zrobić, to pewnie też wynikało z mojego perfekcjonizmu, że prosiłem o to, żeby zrobić jakieś testy, zresztą o to też na drugiej wizycie, kiedy ona już mi tą opinię przyniosła gotową, była moja mama, która też pytała o to, czy nie powinny być zrobione jakieś badania. Ona zapewniła, że nie, ponieważ tak już funkcjonuje jakby jako dziewczyna od 2, 3 czy tam 4 lat, zależy od którego momentu to liczyć, więc przeszedłem tak zwany test realnego życia, czyli funkcjonowania w płci przeciwnej, więc po prostu nie muszę przechodzić żadnych badań jej zdaniem, żeby dostać taką diagnozę, ale ona też nie zrobiła ze mną żadnego wywiadu klinicznego, niczego, żeby na przykład nie wiedziała o tym, że ja tak naprawdę siedziałem w domu i nigdzie nie wychodziłem i tak naprawdę tego realnego testu życia, mimo że tam, nie wiem, do szkoły chodziłem jakoś tam zwystylizowany trochę na dziewczynę i że brałem te blokery i tak dalej, o czym zresztą tylko wiedziała ta psycholog, w sensie ona, moja mama, moi rodzice o tym nie wiedzieli i moja mama też nie wiedziała, to ona jakby no, w ogóle tego nie zweryfikowała. I skierowała mnie potem do psychiatry i do, znaczy skierowała, po prostu powiedziała, do kogo mam pójść, bo to było wszystko prywatnie, powiedziała, do kogo mam pójść i psychiatra podczas, nie wiem, kilku, góra 10-minutowej wizyty mi powiedziała, zadała mi parę pytań typu, nie wiem, czy nie mam myśli samobójczych, czy mam siłę wstawać z łóżka, jakieś takie, kilka takich, czy nie mam jakichś urojeń i tak dalej. I ja odpowiedziałem zgodnie zresztą z prawdą, że nie mam takich myśli, że nie mam urojeń i tak dalej. I ona po prostu stawiała zaświadczenie, diagnoza transseksualizm, w ogóle bez żadnej diagnozy, bez żadnego wywiadu klinicznego, jeżeli, chyba że uznać tą krótką rozmowę za wywiad kliniczny, ale na pewno nie był pełny wywiad kliniczny. No i potem nie było z seksuologiem, przy czym u seksuolog, to znaczy seksuolożki to kobieta, było tak, że ponieważ ona wystawiała mi też recepty na te hormony i od tego momentu już nie brałem tych recept od Ewy, to żeby, myśląc o tym, żeby sąd nie przyczepił się do mnie podczas procesu zmiany płci, że zacząłem te hormony brać przed 18 rokiem życia, bo sąd nie wiedział, że ja dostawałem je od Ewy. Zresztą ta psycholog pierwsza też mnie mówiła, żebym nie mówił o tym w sądzie. To do tej seksuolog poszedłem dopiero po 18 roku życia, trochę później i też bodajże na drugiej wizycie ona mi to wystawiła, to zaświadczenie, ale też żadnych badań oprócz no, sprawdzenia moich narządów, żeby sprawdzić, czy nie jestem hermafrodytyczny, czyli nie mam zaburzeń rozwoju płciowego, tak zwanego obojnactwa.
A nie miał pan.
Miałem też badany kariotyp zresztą. No to poza tym też nie zrobiła mi żadnego wywiadu seksuologicznego, niczego takiego, żadnych testów i po prostu wystawiła mi diagnozę transseksualizm, no bo tak po prostu.
Panie Łukaszu, to też jest błąd dodatkowy w sztuce, który pan, też mówiliśmy o dysforii płciowej. Te badania były znane przecież przed tym 2011 rokiem, kiedy pan zmagał się z tym wszystkimi przypadłościami, z tymi wizytami. Oni powinni jako lekarze, naukowcy mieć dostęp do tych badań. To, że dysforia płciowa mija w wielu przypadkach, że należałoby może poczekać, nie kierować od razu na transseksualne zabiegi.
Myślę, że uczciwi psycholodzy, lekarze, seksuolodzy tak robią. Istnieje właśnie taki sektor tak zwanych trans-friendly, lekarzy, seksuologów, psychologów, czyli przyjaznych osobom trans, którzy pracują w nurcie tak zwanej afirmacji. Czyli po prostu zakładają, że osoba, która chce zmienić płeć, po prostu chce zmienić i koniec i nie powinno się tego kwestionować, ani jakoś, nie wiem, diagnozować, tylko po prostu traktuje się to jako ostateczność, którą ktoś sobie sam deklaruje. Więc i właśnie w tym nurcie coraz więcej osób, przynajmniej do niedawna, w Polsce myślę, że cały czas jeszcze ta liczba będzie rosnąć przez jakiś czas, pracowało, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, no coraz więcej państw zachodnich od tego odchodzi. Poza tym też mówiłem o krajach europejskich, ale też niektóre stany w USA też od tego zaczynają odchodzić. Dlatego myślę, że bo te badania, które one były już znane wcześniej, ale tych badań też przybywało. W sensie, tak jak mówię, ostatnie było z tego roku i też w zeszłym roku były takie badania pokazujące, że po pierwsze bardzo dużo osób, większość wyrasta z dysforii płciowej, a po drugie, że ci, którzy są, dokonują tych zmiany płci, że im to wcale nie pomaga. I najnowsze właśnie badanie tutaj też z kwietnia jest, które konkluzja była taka, że w najlepszym razie dowody na korzyści ze zmiany płci są niejasne. jasne, a przeważają dowody na niekorzyść, jeżeli chodzi o zmianę płci, więc oczywiście są badania, które powiedzą, że zmiana płci pomaga, nam chroni przed samobójstwami i tak dalej, ale są kiepskie badania metodologicznie, często też prowadzone przez naukowców, którzy zarazem są aktywistami trans, albo jakoś sprzężonymi z tymi organizacjami.
W swojej sprawie.
Tak, więc oni po prostu działają w konflikcie interesów i dlatego, między innymi dlatego te badania nie są rzetelne.
Te wizyty, psycholog, seksuolog, psychiatra, były po to, żeby pan miał odpowiednie papiery, żeby zwrócić się do sądu o tą słynną procedurę oskarżenia własnych rodziców, tak, o to, że niewłaściwie pańską płeć określili, bo to tak trzeba przeprowadzać. Zaskoczyło mnie to w wpisie, że pan pisze, że to wbrew pozorom wcale nie jest takie trudne, jak się to maluje, dokonanie tego na drodze sądowej.
No nie dziwi mnie, że pana to zaskoczyło, ponieważ przekaz medialny w tej chwili od jakichś 2-3 lat jest taki, że aktywiści głoszą, że jakby właśnie to, że trzeba pozwać własnych rodziców, to jest prześladowanie osób trans. I no ja się po prostu spotykam z takimi określeniami jak prześladowanie, a nawet ludobójstwo osób trans, co jest już groteskowe dla mnie. Więc tak, ten proces trwa około roku. Plus minus, bo jeżeli sędzia powoła biegłych sądowych, w moim przypadku biegły sądowy był i w tej tranzycji było 2 biegłych sądowych. Natomiast bywa tak, że sędzia nie powołuje biegłych sądowych, no to wtedy taki proces może trwać nawet, nie wiem, z 9 miesięcy, 10 miesięcy. Chyba, że też mogło się kolejki wydłużyć w sądach, na tamten czas, kiedy ja to robiłem. Natomiast z biegłymi sądowymi, no to trwa około roku, więc to nie jest długi okres. No i też nie jest jakoś szczególnie trudne. Natomiast jeżeli chodzi o to, że trzeba pozywać własnych rodziców, ja myślę, że być może to jest jedyne, co warto byłoby zmienić, żeby nie pozywać własnych rodziców, ale zarazem myślę, że jest to proces, który faktycznie nie powinno być tak, jak w niektórych krajach się to zrobiło, na przykład w Hiszpanii, ale nie tylko, że idzie się do urzędu i deklaruje się, że ma się inną płeć, się zmienia po prostu ją na tej podstawie, tylko jednak to powinien być proces poprzedzony pierwsze procedurą sądową, a po drugie uważam też, że to powinna poprzedzać psychoterapia, taka nastawiona na zrozumienie swoich motywacji i tego, dlaczego się takie ma, a nie inne zdanie na temat transseksualizmu, że chce się przyjąć taką, a nie inną tożsamość, no bo myślę, że w wielu, być może nawet większości przypadków, pewnie, niemal na pewno nawet większości przypadków, to po prostu przyczyny będą właśnie leżeć, czy to w nieakceptacji orientacji, czy nieakceptacji swojego ciała, czy w zaburzeniach psychicznych, tak, czy innych traumach i tak dalej.
Pański przypadek, tak jak powiedzieliśmy, właściwie zbiega się z tym, że kiedy rozpoczyna pan studia, już jest pan kobietą, bo ma pan damskie nazwisko, nowy PESEL. Wygląda pan już jak kobieta, pan też to opisuje. Sylwetka kobieca, piersi, tak pan idzie na studia. No ale też jest dopisek, że to wcale żadnych problemów w pańskim przypadku nie rozwiązuje. Pan sobie to zaczyna uświadamiać.
Ja przez pierwsze, powiedzmy, pół roku, odkąd zacząłem to studia, też tak, które potraktowałem właśnie jako takie zaczęcie życia od nowa, czy coś w tym stylu. Przez pierwsze pół roku studiów i w ogóle tego okresu, poza tym, że cały czas izolowałem się społecznie i wychodziłem w zasadzie tylko na studia i tak to nie miałem jakiejś tam bliższej znajomych ani nic takiego, no to byłem taki trochę, myślę, otępiały, nie wiem, jak to nazwać, nie myślałem za wiele o tym, też dlatego, że byłem bardzo mocno skupiony na tych studiach, bo ja studiowałem na Uniwersytecie Przyrodniczym, na Wydziale Weterynaryjnym i tam jednak pierwszy rok to był dosyć ciężki, więc się skupiłem po prostu na tych studiach. Natomiast później więcej na ten temat myślałem. I to właśnie doszedłem do tego, że to jakby wcale nie czuję się lepiej, wcale nie mija mi jakieś, nie wiem, uczucie nieswojskości, takie uczucie dziwności czy odklejenia, pomimo właśnie tego, że miałem te dane osobowe i tak dalej. No i przez pewien czas myślałem, że przejście tych operacji mi pomoże, ale na szczęście pojąłem to, że tak nie będzie, że to tak wcale nie działa. I też ja dlatego w tym moim artykule na moim blogu napisałem, bo wiem, że niektórzy, zresztą nawet podczas tego wywiadu w Wyborczym, o którym pan wspominał, że dziennikarka nie pytała mi, dlaczego, o co mi chodzi, kiedy ja piszę, że zmiana płci nie leczy z autyzmu, zaburzenia borderline, nieakceptowania swojej orientacji i tak dalej. Właśnie o to mi chodziło, że taki jest przekaz, jakby te wszystkie problemy wyciszyć ma zmiana płci, a to wcale tak nie działa. Ona je tylko nasili, albo w ogóle jeszcze bardziej rozszerzy problem na kolejne elementy życia psychicznego i społecznego i jeszcze bardziej utrudni w ogóle normalne, takie zdrowe funkcjonowanie i psychiczne, fizjologiczne i społeczne.
No i dlatego też pan tak odkładał w tych wątpliwościach działania chirurgiczne, bo wcześniej to wszystko były
farmakologiczne.
Chyba drugie odłożenie tej operacji, usunięcie jądra, to już było takie prawie uświadomione. To między wierszami wyczytuję. Za pierwszym razem to jeszcze może były jakieś technikalia, ale za drugim razem to już pan świadomie odwołał.
Tak, to było za drugim razem, kiedy to nawet nie, chyba nie tyle odwołałem, co wydaje mi się, że po prostu miałem zaplanowane umówić, ale chyba już nie omówiłem tego terminu, a teraz już tak dokładnie szczegółów nie pamiętam, ale pamiętam, że o tym drugim terminie już myślałem i z niego zrezygnowałem. I wtedy to było no właśnie już takie bardziej świadome, znaczy jeszcze nie było to świadome w pełni, ale na pewno byłem bliżej tej myśli, że ta zmiana płci to jest błąd i że nie powinienem tego robić. Natomiast taki pierwszy przełomowy moment to był, kiedy byłem na wydziale endokrynologicznym w Poznaniu, na oddziale dziennym, po prostu tak od rana do popołudnia na badania skierowany i tam w ramach tej wizyty przysługiwała mi konsultacja z psychologiem, no i tam podczas tej konsultacji z psychologiem, z panią psycholog, rozmawiałem w ogóle długo dosyć z nią i ona też zapytała mnie potem wprost, czy ja nie jestem zadowolony z tej zmiany płci, czy nie chciałbym jej cofnąć. I ja się co prawda nie przyznałem do tego, bo czułem w ogóle wstyd straszny, że z tego, że miałbym się przyznać do tego, że to był błąd sam przed sobą, a tym bardziej przed tą psycholog. Ale o tym zacząłem jeszcze więcej myśleć. No i też to było chyba, zdaje się, maj 2014 roku, a już chwilę później odstawiłem te blokery i hormony.
Kiedy pan powiedział to na głos, powiedział to też rodzicom, bo to jest chyba bardzo trudne. Ta zmiana płci to był błąd.
Też w 2014 roku, tylko trochę później, jakoś po wakacjach powiedziałem o tym. No i też musiałem, ponieważ byłem wtedy na trzecim roku studiów, jeśli się nie wiem, tak trzeci rok studiów to był, a moi znajomi na studiach, wykładowcy i tak dalej, no poznali mnie jako kobietę, no to musiałem też powiedzieć o tym również na uczelni, znajomym ze studiów i wykładowcom.
Trudna, strasznie chyba sytuacja.
Była trudna, natomiast na pewno było, na przykład jak chodziłem do liceum, to zdarzało mi się na przykład prosić nauczyciela o to, żeby mówił do mnie jako do dziewczyny czy do kobiety i czułem wtedy, no, jakieś coś mi nie stykało, czułem jakieś takie nieporozumienie w tym, że coś takiego proszę, natomiast kiedy prosiłem, znaczy w ogóle nawet nie tyle prosiłem, co po prostu mówiłem, jaka jest moja sytuacja na studiach, wracając do mojej płci, no to czułem jak mimo wszystko jakiś taki entuzjazm z tym związany, aczkolwiek też się no, obawiałem tego, ale też nie było żadnych problemów. W sensie no, żaden wykładowca nie robił mi z tego powodu problemów, czy też znajomi ze studiów, no, ci, z którymi się trzymałem, nadal się ze mną trzymali. Nie było tak, że nie wiem, się ode mnie z tego powodu jakoś odsunęli. No, to był też wydział weterynarii, tam każdy wie, że płeć biologiczna istnieje i jakby, że ona jest prawdziwa, a nie ta, którą ktoś sobie przybierze, więc myślę, że oni pewnie patrzyli na to jak biolodzy, czyli po prostu powrotu do prawidłowego stanu i co pewnie też jakoś działo w inną moją korzyść.
Co innego powiedzieć sobie, co innego wrócić do tego stanu, to też myślę nawet nie o formalnościach, bo to się udało w miarę chyba sprawnie wrócić do... Trzeci PESEL pan zresztą dostał, natomiast ten moment, żeby jednak się zdecydować na ten krok do tyłu, taki w panu wewnętrzny, no bo podejrzewam, że całe środowisko transseksualne w tym momencie, to, które było na forach, nie mówię, tutaj pan zwracam uwagę na tą specyficzną grono ludzi, musieli pana od tego odwodzić i pewnie został pan potraktowany. I tak było, jako zdrajca. I nie powinien tego robić, bo niszczy sobie życie, pewnie.
Niszczy sobie życie, ale też mi napisano na forum, gdzie szukałem pomocy, że bo nie było żadnych procedur opisanych, jak co zrobić w ogóle, żeby cofnąć to wszystko. No to mi napisano, że ja po prostu najlepiej, jakbym wyjechał do Wielkiej Brytanii i tam sobie zmienił, bo w Polsce to będę robił zły PR i tam nawet ktoś napisał, że przeze mnie po prostu sędziowie będą mi chętnie zmieniać płeć innym osobom, bo no, będą już mieli w świadomości, że są przypadki, kiedy ktoś cofa, no więc będą, nie wiem, może więcej biegłych powoływali czy coś takiego. Natomiast z tego, co ja wiem, to raczej w tym kierunku to nie poszło. Mhm. Oczywiście to zależy od miasta, od sądu, od sędziego, ale z tego, co wiem, to są tacy sędziowie, jest ponoć więcej takich sędziów. Przy tym, no to jest wiedza taka, powiedzmy, potoczna, nie wiem tak tego na 100%, ale że jest ponoć coraz więcej sędziów, którzy nawet nie powołują już biegłych, tylko to się już tak znormalizowało,
taki
że...
Taki pośmociąg trochę się tego, z tego
tak,
zrobił.
Że po prostu wydają na pierwszej wizy, od razu, bez wizy, bez badań jeszcze biegłych sądowych.
W którym roku na powrót stał się pan oficjalnie dla świata mężczyzną?
W 2015.
Potrafi pan dokonać takiego bilansu tego swojego stanu, w którym pan się teraz znajduje? Kosztów, jakie pan zapłacił, bo to przecież nie wszystko całkowicie da się cofnąć. I też sytuacji takiej społecznej, w jakiej pan się w tej chwili znajduje. Mhm. Myślę o tym odzewie po tych pańskich bardzo głośnych wypowiedziach, wywiadach.
No, najbardziej czego żałuję, to tego, że straciłem okres nastoletni i wczesnej dorosłości praktycznie całkowicie, no bo siedziałem wtedy w domu i w ogóle nie wychodziłem ani poza uczeniem się na studia i tam miałem granie w gry i czytanie książek, nic nie robiłem. No na pewno też, tak jak mówiłem, miałem w zeszłym roku robione to badanie densytometryczne, mam osłupienie. Być może już nie mam, bo w międzyczasie dostałem lek na poprawienie gęstości kości. Być może to się trochę poprawiło. Aczkolwiek ryzyko jakichś tam złamań i tak dalej będę miał większe już zawsze. No na pewno też będę miał pewnie do śmierci większe ryzyko różnych chorób, czy to nowotwór wątroby, czy jąder, czy prostaty, czy jakieś, nie wiem, pewnie też nadciśnienia i innych takich problemów. No i też żałuję tego, że podczas zmiany płci zerwałem, albo ludzie ze mną pozrywali kontakt, albo ja z nimi. Natomiast podczas tej zmiany płci nie zawarłem żadnych jakichś bliższych znajomości. Miałem no, trochę znajomych ze studiów, takich tam powiedzmy dobrych znajomych, ale to nie były bliskie przyjaźnie. Więc też miałem, no, byłem przez długi czas, po prostu miałem taką silną izolację społeczną przez długi czas, taką, że albo się z nikim nie spotykam, albo z prawie nikim. I myślę, że to jest coś, co też, czego też no, co uważam za szkodę, za coś, co nie jest dobre. A jeżeli chodzi o reakcję na ten mój wpis, no to z jednej strony, no ten mój artykuł w zasadzie, to z jednej strony odzew ludzi takich, którzy komentowali w mediach społecznościowych czy na moim blogu, w sekcji komentarzy był w większości bardzo pozytywny.
Mnóstwo wpisów pod pańskim artykułem. W tej chwili was ponad 150 liczyłem.
Tak, one były w większości pozytywne, natomiast reakcje organizacji LGBT i reakcji niektórych mediów liberalnych i lewicowych, nie wszystkich, ale części z nich były, no po prostu szkalowały mnie, że nie wiem, czy, albo że ja kłamię, że udaję, albo że nienawidzę osób trans, albo że nie wiem, to ja zmanipulowałem Ewę, która mi te hormony dała i takie po prostu oskarżanie mnie o to wszystko. No i...
Myślę, że pan ma mocne papiery, bo pan pokazywał w wielu miejscach dokumenty, jak to wyglądał, jak ten proces wyglądał. Przed wywiadem wyborczym też pan mówi, że pokazał wszystkie te historie, więc trudno będzie dyskutować, podważać do końca pańskie zdanie. Pan po prostu otwiera dyskusję ogólnopolską, mam nadzieję, w tym temacie.
No, mnie zszokowało, że niektórzy naprawdę znani dziennikarze, niektórzy też pisali, że ja kłamię, albo że zmyślam, więc byli dziennikarze, których ja wcześniej na przykład, nie wiem, bywało, że cytowałem i miałem dla nich jakiś autorytet, więc teraz go straciłem. Natomiast to jeszcze, co chciałem powiedzieć, że fakt, że organizacje LGBT wydały oświadczenia przeciwko mnie. Niektóre...
To trochę wróg publiczny, można
tak,
powiedzieć.
Tak, że mnie to... Z jednej strony mnie to nie zaskoczyło, ponieważ no jak jestem gejem i wiem, jak działałem... Zresztą kiedyś tam z poznańską grupą LGBT coś tam współdziałałem. Nie byłem nigdy do niej zapisany, ale współdziałałem. I widziałem, jak po prostu ta organizacja jest przejmowana przez coraz bardziej radykalne osoby, które się deklarują właśnie na przykład jako trans czy niebinarne, przez osoby, które się prostytuują i chcą normalizować prostytucję jako normalny zawód, albo które chcą normalizować zażywanie narkotyków. Więc w mojej ocenie te organizacje, nie mówię, że wszystkie, ale większość organizacji LGBT po prostu przestało działać na rzecz gejów i lesbijek, a zaczęło działać na rzecz właśnie zmiany płci czy normalizacji prostytucji. No i mam nadzieję, że zacznie się u nas w Polsce dziać to samo, co się dzieje teraz już na Zachodzie, czyli po prostu powstały nowe organizacje LGB, które odrzucają całkowicie TQ i tam te wszystkie inne literki, plus właśnie normalizację prostytucji, zażywania narkotyków i też fetysze, bo też się bardzo mocno podłączyło pod LGBT, fetyszyści się bardzo mocno podłączyli. I mam nadzieję, że w Polsce też tak zacznie być, że po prostu ci radykałowie, którzy przejęli większość tych organizacji, będą się tam gotować w tych organizacjach, a ludzie, którzy chcą zrobić coś dobrego, zaczną tworzyć nowe.
Panie Łukaszu, życzę panu w takim razie całkowitego powrotu do takiej normalności, jaką pan sobie wymarzył. Widziałem, że przyjechał pan do studia rowerem, jest pan aktywny fizycznie, to pewnie dobra droga. I zdaje się, że pan odzyskał ten spokój. Zresztą pan pisze, że już nigdy po tej tranzycji nie miał takich myśli, które by w jakikolwiek sposób do tej dysforii płciowej nawiązywały. Nie miał pan też żadnego poczucia utraty żalu za kobiecością.
Nie. Znaczy dysforia płciowa sama w sobie nie minęła, tak jak mówiłem, natychmiast, ale nie miałem myśli, żeby wrócić znowu do zmiany płci czy coś takiego. No i dziękuję za życzenia.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Przystanek życie.